przez chwilę najbliższą zajmiemy się polityką. Łukasz Jankowski dołączył do studia. Łukaszu, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Najważniejszym wydarzeniem politycznym to oczywiście był protest brolników w Warszawie. Łukasz z bliska obserwował i opowiadał o tym, jak ten proces przebiega. W wyniku tego protestu, czy po tym proteście, było spotkanie premiera Donalda Tuska wczoraj z protestującymi rolnikami. Do końca nie wiadomo, czy to spotkanie się skończyło, znaczy nie ma żadnego...
Przesłuchy są takie, że nie ma porozumienia, więc Donald Tusk nie przekonał do siebie rolników, ale jak to przebiegało, to jeszcze będziemy państwu opowiadać dzisiaj na antenie.
Mamy nadzieję, że się dowiemy czegoś więcej. Porozumienia nie ma, ale jakieś deklaracje premiera Donalda Tuska są. Dzisiaj w poranku Wnet był pan Marek Sawicki, poseł PSL-u, który wyraźnie sformułował żądania. Premier domagał się takiego katalogu żądań, żeby dostać postulaty i wtedy nad tymi postulatami się pochylić. To Marek Sawicki wyręczył trochę protestujących, bo powiedział po pierwsze, dajemy 2 tygodnie pani komisarz szefowej Komisji Europejskiej na to, żeby przeznaczyła 5 miliardów euro na wykup zboża, które popłynie do Afryki, żeby pomóc głodującym ludziom w Afryce. To był pierwszy postulat. Drugi, a jeśli tego nie zrobi, to w takim razie zamykamy granice dla towarów rolnych z Ukrainy do Polski, z Polski do Ukrainy i czekamy, żeby prezydent Zełenski te sprawy załatwił z Komisją Europejską. Drugi postulat, budujemy biogazownię, bo to jest odpowiedź na postulaty klimatyczne. Wypowiadamy Zielony Ład, jeśli chodzi o rolnictwo i nie tylko rolnictwo. I jeszcze postulat dotyczący embarga z produktów rolnych z Białorusi i z Rosji. O tym powiedział też Donald Tusk po spotkaniu z rolnikami.
I rzeczywiście jest tak, że Marek Sawicki, mówiąc także o tych ustawach, o tym, że kończy się pewien pierwszy okres, być może trafił w punkt, bo rząd jak na razie żadnych kluczowych ustaw nie przyjmuje, poza jedną istotną, to jest ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, która będzie już po weekendzie ma być rozpatrywana, więc taka pierwsza poważna, istotna ustawa została przez rząd wyprodukowana, ale zajęło to 70 parę dni, więc to nie jest tempo oszałamiające. Rzeczywiście jak się ocenia wypowiedź Marka Sawickiego, to takie zniecierpliwienie tego, że ten rząd jakoś bardzo powoli się uszykowuje. Do tego jeszcze takie kwiatki jak wypowiedź Ireneusza Rasia, który mówi, że ciągle jeszcze Ministerstwo Sportu nie ma podzielonych kompetencji, więc on nie wie, za co odpowiada, bo bije się o turystykę i bardzo chce turystyką zarządzać, ale jeszcze nie ma decyzji. To wszystko pokazuje, że ten rząd się bardzo powoli kształtuje i powoli rusza, a sami rolnicy, to jest pytanie jedno o to, czy dogadają się centrale związkowe, ale drugie pytanie jest takie, czy centrale związkowe będą wysłuchane przez samych rolników. Jak mi powiedział jeden z młodych rolników na proteście, w jego ocenie wszystkie te związki, czy Agrounia, czy Solidarność Rolników Indywidualnych, czy cały szereg innych organizacji rolniczych, gdyby się zebrały razem ze swoimi działaczami, to może by zrobiły 20, może 30 blokad, a w szczytowym momencie tych blokad było ponad 200 i za te właśnie 200 pozostałe odpowiadali rolnicy niezrzeszeni w żadnych organizacjach, szczególnie młodzi rolnicy. No i oni, i tam związki, nawet Solidarność nie ma wielkiego posłuchu, więc pytanie jest, co by zrobili rolnicy, gdyby nagle wyszli starsi panowie, już działacze doświadczeni i powiedzieli, mamy kompromis, mamy dopłatę 1500 zł do hektara, zawieszamy protest. Wydaje się, że taki apel mógłby być przez rolników niewysłuchany i protest mógłby trwać dalej. Po wczorajszym spotkaniu można powiedzieć, że pewny jest protest 6 marca, że rolnicy nie wrócą do gospodarstw, że ten strajk rolniczy będzie trwał dalej, że Tusk niczego wczoraj nie osiągnął w Warszawie.
Ale zapowiedział spotkanie albo 5, albo 7 marca będzie druga część spotkania w tym centrum dialogu z rolnikami. Jakieś pieniądze są. Oczywiście to o tym powiedziała pani von der Leyen wtedy, kiedy była w Polsce, 1,5 miliarda euro na takie bezpośrednie dopłaty teraz już dla dla rolników. Donald Tusk myśli, że za pomocą tych pieniędzy uspokoi nastroje na wsi i będzie mógł już spokojnie przez jakiś czas, że będzie miał spokój przez jakiś czas.
No ale musi rozwiązać kwadraturę koła, o czym sam zresztą mówił, jak relacjonował jeden z rolników, to... Wczorajsze spotkanie, no to tak, mówił rolnikom, granice mogę zamknąć, ale wiele branż ucierpi i będę miał znowu protesty, więc nie zamknę, mam protesty, zamknę, też mam protesty. Co do Zielonego Ładu, podobno premier powiedział tak, brak Zielonego Ładu, co dzisiaj apelował w Poranku Wnet, co państwo także mogli w serwisie informacyjnym słuchać, Marek Sawicki, natychmiastowe wycofanie się z Zielonego Ładu, na to Donald Tusk mówi, nie ma Zielonego Ładu, nie ma żadnych dopłat dla rolników chcecie, tak? No i rolnicy oczywiście muszą podjąć decyzję, no ale dopóki nie będzie wycofania się z Zielonego Ładu, to będą trwały protesty. I pewnie takich kwadratur koła Donald Tusk ma kilka do rozwiązania. Kiedy jeszcze Marek Sawicki był w opozycji, to bardzo mocno szermował różnymi pomysłami, a to systemem kaucyjnym, a to innymi. Nic nie jest przez rząd wprowadzane. No i widać, jak łatwo jest być w opozycji, a jak trudno jest być stroną rządzącą.
Tylko ta kwadratura koła została, to kwadratowe koło zostało wprowadzone przez rozmaite uchwały i tendencje, które są w Unii Europejskiej. Wygląda na to, że ta kwadratura, to koło będzie jeszcze bardziej kwadratowe. Ostatnie decyzje Parlamentu Europejskiego o obszarach chronionych, czy o odnowieniu obszarów naturalnych, to są decyzje, które też są, płyną pod prąd postulatów rolników, nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Do tego całość projektu transformacji energetycznej. O tym też mówił Marek Sawicki, że idziemy w takim dziwnym kierunku, w którym i produkcji rolnej będzie coraz mniej, a produkcja w Europie będzie tak droga i Europa pójdzie w tak ślepy zaułek, że już z tego zaułka nie będzie żadnego wyjścia.
To panie redaktorze, jeszcze zapytajmy się w takim wypadku no ten aspekt globalny. No, bo mamy tutaj polskie protesty, mamy protesty ogólnoeuropejskie, no a jest pytanie, czy te protesty nie będą musiały zejść w cień poprzez wojnę. Wypowiedź Emmanuela Macrona, wypowiedź potem Scholza, który przypadkiem ujawnił, że na Ukrainie są żołnierze i francuscy, i brytyjscy. Cała narracja mówiąca o tym, że wojna idzie w złym kierunku i że Rosja będzie konflikt rozszerzać, potem na Naddniestrze, to ze środy informacja, że prosi Naddniestrze o pomoc Rosji, robi się gorąco znowu na kontynencie. I jak to ocenić?
To prawda, że jest jakiś poważniejszy zgrzyt między Paryżem a Berlinem. Berlin nie dostarczy tej broni, którą obiecał, czyli rakiet wojskom ukraińskim. O tym Jan Bogatko też dzisiaj mówił, że nastroje w Niemczech są takie, że Niemcy wspierają takie decyzje kanclerza Scholza. Jednocześnie przypomniał taką drogę, karierę Scholza, które było z Niemiec do Moskwy, z Moskwy do Niemiec, czerwona brygada, która Niemcami rządzi. Tak, to wszystko jest bardzo, bardzo niepokojące. Zresztą dziwne były słowa prezydenta Francji, które przedostały się do opinii publicznej i też jak powiedział Dmytro, prezydent Francji powiedział, że to nie są słowa, które przypadkowo mu się wyrwały, tylko to jest jedna z myśli, która towarzyszy temu, co dzieje się na Ukrainie, bo wiemy, że wojska rosyjskie zdobywają kolejne wsie, wędrują w kierunku Charkowa, są może nie bliskie, ale może się tak zdarzyć, że przejmą te wszystkie tereny, które zamierzali przejąć po 24 lutego 2022 roku albo od 2014 roku, bo wtedy zaczęła się wojna na Ukrainie.
No i teraz jest pytanie, czy to jest prawdziwy plan, czy to jest jakiś plan, żeby cały naród europejski zmusić do szybkiej centralizacji Unii Europejskiej.
Bo to jest, w tle się odbywa centralizacja Unii Europejskiej, to znaczy są kolejne rezolucje, kolejne postulaty, spieszą się europosłowie, spieszą się komisarze europejscy, spieszą się urzędnicy europejscy, żeby tego dokonać. No to my czujemy, że to wszystko się dzieje, że ten nowy ład w Europie ma dosyć szybko stać się faktem, czyli pierwszy punkt to jest zabranie weto poszczególnym krajom, czyli decyzja o tym, że większością głosów się podejmuje decyzja, a potem kolejne elementy. Wiemy, co się dzieje w edukacji, wiemy, co się dzieje w energetyce. Dojdą do tego podatki. Jest postulat, żeby ten budżet europejski był bardziej elastyczny. Co to znaczy bardziej elastyczny budżet? Znaczy zbierać należy podatki bezpośrednio od wszystkich, którzy w Europie, w Unii Europejskiej mieszkają. To się dzieje i być może jeszcze do końca tej kadencji Parlamentu Europejskiego coś z tych rzeczy stanie się faktem już nieodwracalnym, albo odwracalnym tylko w długiej perspektywie.